Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w programie z rodziną mi dotwarza pytanie, za co kochasz? Maryla i Staszek Kukułowie, Marzena Jurek-Mikowi, Justyna i Tomek Porażko. W tym gronie doświadczonych par małżeńskich rozmawiamy o tym, jak ta miłość się zmienia. Od etapu zakochania, jak się zyskuje świadomość, jak się podejmuje te wyzwania. No i pytanie, które zapowiedziałam przed przerwą, jak się też podejmuje decyzje? Czy w ogóle, jak Wy sądzicie, czy miłość jest kwestia decyzji?
Znowu zacznę. Oczywiście, że tak. Zawsze.
To znaczy, powiedz, Jurku,
decyzja,
jak to było?
Decyzja powoduje, że M jest wielkie.
No dobrze, ale czy ty sobie postanowiłeś, no zachwyciłeś się tą dziewczyną gdzieś na szkolnym korytarzu, bo to już wiemy. Gdzieś ten etap taki początkowy minął. I czy ty pamiętasz taki moment, że podjąłeś świadomie decyzję? To ja teraz zaczynam jakby pracować na tą miłość.
Pamiętam, ale nie powiem. Pamiętam taki moment, w którym...
Dobrze, Marzena powie.
W którym to był akt woli, to znaczy, że to nie jest tak, że ona mi się bardzo podoba, to nie jest tylko już to, że czuję zapach jej włosów, to już jest to, że ja chcę się z nią zobaczyć, że chcę ją zobaczyć teraz, że chcę ją widzieć codziennie.
Że muszę ją zobaczyć teraz.
Że muszę ją zobaczyć codziennie. Ale cały czas mówimy jakby o tym prawie, że zakochaniu, bo to niekoniecznie jeszcze jest ten to, co jest wyborem, tak? Natomiast to już jest decyzja. To już jest decyzja, że ja chcę, bo ja mogę to zlekceważyć, powiedzieć, no tak, fajnie, ale mam ważniejsze sprawy na głowie, nie?
Ja cały czas mówię, że to jeszcze nie jest etap, gdzie możemy mówić o dojrzałej miłości, tak? No, natomiast pytam, na ile ta decyzja, taka świadoma decyzja, tak sobie to wyobrażam, że jeśli miłość jest jakąś drogą, to jest to początek tej drogi, prawda? No jak albo się na nią wchodzi, jak się już na nią wejdzie, to z całym...
Idę za moim zauroczeniem, idę za sympatią. To już jest moja decyzja i nie mogę mieć pretensji do kogoś, że to jest coś, do czego ktoś mnie zmusił. Nie, to jest mój wybór. Ja oczywiście mogę robić go bardziej lub mniej świadomie i chodzi o to, żeby w ogóle robić wiele rzeczy świadomie, myśleć o czymś, uczyć się i pytać i podejmować świadomie decyzje, ale to jest decyzja i miłość zasadniczo bez decyzji, bez woli, no nie istnieje, no bo operowanie tylko i wyłącznie na zauroczeniu, no to nie wiem, motyle skaczą z kwiatka na kwiatek na zasadzie do zauroczenia, to zupełnie nie ma nic wspólnego z miłością. I myślę, że na tym też polega pewna dojrzałość do relacji z drugim człowiekiem. Czyli jeżeli idę ku komuś, bo mi się podoba, to jakby jest moja decyzja. Ale proszę przypomnieć sobie te pierwsze nasze rozważania. Mogę też podjąć decyzję, że chciałbym być z tym człowiekiem. I tam może wcale nie być takiego zakochania. Może być tylko, to jest dobry, mądry człowiek. Chciałbym z nim być. No i teraz wyobrażamy sobie, że to jest miłość z rozsądku. Ja niekoniecznie bym tego tak nazwał, tylko dążę ku temu człowiekowi, ponieważ ona mi się jakoś bardzo podoba. Chciałbym z nią pobyć, a potem myślę, no to może ją kocham.
Jak to jest u was? Czy jesteście w stanie złapać taki moment, że świadomie podjęliście decyzję, że tak, chcę budować miłość z tą właśnie osobą?
Myślę, że tak, to prawie, że z dokładnością do dnia mógłbym powiedzieć. Na to pewnie się składa wiele takich elementów, że to spotkanie z Marylą 9 marca 43 lata temu było na takim etapie mojego życia, że rzeczywiście bardzo, bardzo chciałem. Bardzo chciałem już kogoś poznać. Bardzo chciałem kogoś poznać, z kim mógłbym się ożenić po prostu. Miałem 26 lat, to w moim środowisku wtedy już byłem starym kawalerem. Byłem po studiach, już pracowałem na uczelni. Więc to tak jak gdyby, aż czekało, żeby wreszcie rzeczywiście tak jak się stało. Otworzyły się drzwi, weszła Maryla i zamknął się ten jak gdyby okres oczekiwania. Jeżeli się okazało, że zwróciła na mnie uwagę i no to już był właściwie strzał w dziesiątkę, już nie było odwrotu.
Ale to inaczej, bo ty mówisz o pierwszym spotkaniu, pierwszym ujrzeniu Maryli i to już wtedy ta decyzja gdzieś była, tak ją
poczułeś? Myślę, że prawie, że tak, bo tak jak mówię, to się tak poukładało w moim życiu, że ja właściwie na
gotowość,
kogoś takiego,
że po prostu trafiła na
takiego,
moment gotowości.
Czekałem. Natomiast w czerwcu tego samego roku już zdecydowaliśmy, że się pobierzemy w terminie możliwie najszybszym i w październiku już tego roku rzeczywiście już byliśmy małżeństwem.
Czyli przyspieszony kurs dojrzewania do miłości.
Ja wiem, czy przyspieszony, może już byliśmy dojrzali, prawda? Bo to naprawdę już tych paręnaście czy parędziesiąt lat było.
Tak, potwierdzam. Bardzo lubię tego słuchać, bardzo. To takie miłe. Tak rzeczywiście było. W naszym wypadku to chyba, to nie znaczy, że byliśmy mądrzy w tej dziedzinie. Nie, nie, nie. Mówiłaś, Marzenko, o tym, jak sama się krytycznie odnosiłaś do swojego czego doświadczenia. Że, więc ja też byłam, uważam, z perspektywy tylu lat, tak bardzo niedoświadczona w wielu wypadkach, ale jednak chęć poznania, bo akurat nie byłam w takim momencie życia, że było to miejsce, przepraszam, że tak zabrzmi, dość frywolnie, ale to nie o to chodzi. To miejsce było wolne i czekało na Staszka. Ono nie było wolne i nie czekało na byle kogo, tylko właśnie Staszek pasował w te ramy w sposób jakiś nadprzyrodzony, jak czasem myślę o tym, to Pan Bóg tak zrządził. No to bo nie ma przypadków, tak sądzimy. Ale rzeczywiście to było wszystko tak jakoś, wydaje się, w tych kilku miesiącach naszego dojrzewania, naszej decyzji na tak, tak jakoś się to rozwijało, że jak ja pojechałam zaproszona poznać rodzinę Staszka, zobaczyć mamę, tatę i rodzeństwo, to właściwie to ugruntowało moją decyzję, tak ja tu chcę być, tak?
Mimo, że bardzo mało rozumiała z tego, co do niej tak. Moi rodzice i rodzeństwo mówią, bo mówili gwarą śląską. Tak. A Maryla była z Polski, także to rzeczywiście może, może dodatkowy tak był argument tego.
Tak, Staszek przywiózł żonę z Polski, więc dodatkowy stres. I jeszcze o jednym chcę powiedzieć. Pierwsza wizyta w domu ewentualnych przyszłych teściów dla dziewczyny jest zawsze potwornie stresująca. No ja pamiętam, że było to dla mnie z tego powodu olbrzymim przeżyciem, mówiąc o tym, że musiałam naprawdę zrozumieć, co do końca mówią ludzie do mnie, a przecież życzliwie przyjechałam do tego domu, więc stres potworny, ale jednak moja decyzja, tak jak powtarzam to jeszcze raz, tu zapadła jakby klamka. Bo to są ja rzeczy, chcę być w tym środowisku, trudnym dla mnie, i to było trudne dla mnie środowisko przez wiele lat, ale od razu przyjęte z jakąś miłością i od razu z góry zaakceptowałam to.
Zauważcie, że nam było o wiele łatwiej, bo strasznie chcielibyśmy być razem, bo tak jak Maryla powiedziała, ja to potwierdzam, to była niesamowita taka nasza potrzeba, a nie było innej możliwości bycia razem, jak zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego. To też była taka determinanta, żeby właśnie spełnić te nasze marzenia.
To wtedy było cudownie, znaczy.
Tak. Tak. Prościej na pewno. Tak. Na pewno było prościej.
Justyna Stomkiem. Moment decyzji, to rzeczywiście podejmuje się decyzję. Podejmowaliście?
No u nas to trwało kilka lat, bo myśmy się spotkali, zauroczyli sobą, a później w krótkim czasie Justynka wyjechała za granicę do pracy, było w czasie studiów. Także dla nas to też był to zauroczenie na pewno. Coś zostało we mnie tak, to uczucie było fantastyczne. Mieliśmy ze sobą dosłownie kilka tygodni, później Justynka wyjechała. No i zaczęła się tak naprawdę ta wędrówka. No, codzienna taka, kartki, telefony. Pamiętam wtedy, bo to za granicę telefony, to żetony czy karty telefoniczne po prostu wjeżdżały jedna za drugą, bo też żeby chociaż chwilę zamienić parę słów. I tak naprawdę chyba to był dla nas wtedy taki sprawdzian. Z jednej strony może to było ciekawe, bo było próbą taką dla nas, natomiast później po powrocie myśmy znowu zaczęli sobie zadawać pytania, czy to jest naprawdę właściwa osoba. I to też był dla nas znowu kolejny etap, taki dość trudny. Były takie momenty, żeśmy jakby po prostu nie chcieli się w ogóle ze sobą widzieć, znowu wracaliśmy do siebie. I to tak naprawdę było kilka lat, czyli ciągłego sprawdzania. Ja sobie zawsze wtedy zadawałem pytanie, czy ja mogę sprawić, żeby ona była szczęśliwa. I to było dla mnie takie podstawowe rzecz. Jeżeli ona będzie ze mną szczęśliwa, to ja też będę szczęśliwy. Jeżeli tego, ja jakoś tak nie przypomnę sobie innego uczucia, tylko właśnie w ten sposób chciałem, żeby tak było. To sobie pytanie zadawałem. Jeżeli na to pytanie uzyskałem w końcu odpowiedź, że tak, to jest możliwe poprzez gesty, poprzez zachowanie, poprzez rozmowy i opisywanie, czego tak naprawdę ja oczekuję od naszego przyszłego życia. Czy ty widzisz, czasami nawet w formie bezpośredniej, jeżeli padała ta odpowiedź tak, jesteśmy razem, że ja czuję to samo, to w końcu gdzieś wykryła się ta decyzja, że chcemy być. I w tak naprawdę została przypieczętowana na polu w Hermanicach moimi oświadczynami na rekolekcjach. Także to właśnie to był ten moment, nie, że kiedy decyzję podjąłem i poczułem, że tak, ja jestem w stanie temu wnieść w jej życie radość i zmienić coś w jej życiu, żeby ona przy mnie kwitła, czuła się szczęśliwa, była radosna.
Dla ciebie to też był taki czas dojrzewania do decyzji? Długi czas dojrzewania do decyzji?
No tak, nie będę tutaj oryginalna i nie zrobię burzy w szklance wody. Tak, no tak jak wszyscy tutaj powiem jednym głosem, że ta decyzja była świadoma i przemyślana. Rzeczywiście czas dojrzewania do niej był długi i w jakimś tam stopniu burzliwy, ale potem ta świadomość, że to jest ta osoba, że ona jakby będzie dla mnie darem, tak jak ja po prostu widziałam taką czystą, bezinteresowną, wspaniałą miłość i taka może świadomość, podświadomość, że to uczucie zakochania właśnie przychodzi w jakiś stan. To już zaczyna być coś, co jest bardzo poważne. Ten moment ślubowania, to też pamiętam, że wtedy wszyscy bardzo przeżywamy jakiś stres i pewnie nie każdy może tak do końca bardzo świadomie wypowiada te słowa przysięgi, ale rzeczywiście jakoś przypominam sobie, że to była taka, no kojarzyłam to z wielką powagą i z tym, że wchodzimy teraz w związek, który na pewno trzeba pielęgnować i dbać o to i poświęcać temu dużo czasu, żeby to uczucie kwitło, że samo to się nie będzie rozwijało. I teraz też sobie uświadomiłam, jak Tomek opowiadał o tym zaangażowaniu młodych, o tej pasji, o tym, żeby za co kocham i za co dziękuję, za to, że tą pasję po tylu latach małżeństwa i to zaangażowanie w jakichś tam szczegółach widzę do dziś.
Rozmawialiśmy kilka tygodni temu o tym, jakie znaczenie, jak wy rozumiecie znaczenie słów przysięgi małżeńskiej. To jest ten moment decydujący, tak? Ten moment, bo to wszystko, o czym mówimy do tej pory, zmierza do tego, żeby tą najważniejszą decyzję podjąć świadomie, a potem to się dopiero zaczyna tak naprawdę, to jest wtedy pierwszy dzień reszty całego życia, pierwszy dzień dalszej pracy. Pytanie o to, jak szybko się też gdzieś okazuje, że ta ramka przestaje pasować. Jest takie powiedzenie, że śpimy pod tym samym drzewem, ale śnimy różne sny. Jak tutaj w waszych małżeństwach gdzieś układają się takie obszary wspólnoty, ale też wolności, takiego inności w ciągu tych lat życia małżeńskiego?
My może podzielimy się takim naszym doświadczeniem, że już po 20 latach małżeństwa bardzo wyraźnie określiliśmy sobie, co jest dla nas jednym z ważniejszych rzeczy. To był etap taki, że na którym wspólnie rozpoznaliśmy potrzeby, wiedzę o potrzebach, i potrafiliśmy te potrzeby sobie nazwać. I wtedy się okazało, że nawiązując do tego drzewa, pod którym wspólnie śpimy, że dla nas taką bardzo ważną potrzebą była potrzeba autonomii i potrzeba przynależności. I mamy taki ulubiony wiersz, który od tamtego czasu sobie od czasu do czasu przypominamy, mówiący o tym właśnie, jak to jest, że to jest wiersz Khalila Gibrana, ja tylko fragmenty przytoczę, wiersz mówiący o małżeństwie. Kochajcie się wzajemnie, lecz nie twórzcie więzów miłości. Niechaj będzie między wami raczej falujące morze, a nie taki ścisły związek. Chodzi o coś takiego, żeśmy wtedy po tych 20 latach zrozumieli, że chcemy tą swoją autonomię, chcemy to, że jesteśmy oddzielnymi osobowościami w naszym małżeństwie zachować i pielęgnować. Doszliśmy do wniosku, który tutaj ty przytoczyłaś jako różne sny pod jednym drzewem, że to jest wspaniałe. Po prostu uświadomiliśmy sobie, że nie chcemy być idealnymi połówkami tego samego jabłka. żeby to były dwa jabłka oddzielne, nawet różnej wielkości i koloru.
Ale mówi się i to o tym, to już to nieszczęsne jedno jabłko, czy te dwie połówki jednego jabłka, o tworzeniu jedności. To
jedności, są przekazy. Tak, ale nie jednolitości, prawda? Nie, żeby to nie zamazać, warto nie zamazać swoich osobowości, tylko żeby te nasze osobowości były wyraziste, tak jak do tej pory. Czasem nam się wydawało, że nam to przeszkadza, że powiedzmy mamy być może nie inny system wartości, ale inne może oczekiwania i tak dalej. I naprawdę zajęło nam te 20 lat, żeby sobie to poukładać, zrozumieć, że tak jest wspaniale. Po prostu szanować swoje odrębne osobowości, rozwijać je i być równolegle, tak jak w tym wierszu, jak struny w cytrze. Wspaniale gramy razem, tak nam się wydaje, ale jesteśmy oddzielnymi strunami.
Czy wy pojęliście dosyć szybko taką właśnie prawidłowość, że to nie chodzi o to, żeby być jednakowymi?
Tak, ja się zgadzam z panem Staszkiem w zupełności, że to jest piękne. To jest piękne, że dwoje ludzi, którzy są tak inni i różnorodni, mogą wnieść każde swoje bogactwo. Myślę, że to jest to, co mówiliśmy na początku o tej idealizacji, że najpierw to kobiety mają może bardziej taką tendencję do myślenia, że cieszę się, że podziwiam cię za to, że jesteś taki inny, że nie wiem, mężczyzną pachniesz potem sianem i cygarem, a potem po ślubie, tydzień po ślubie, proszę do fryzjera, wyprasowane koszule i tak dalej. Masz być taki jak wszyscy. To jest piękne, że możemy wnosić, nie wiem, bogactwo z naszych rodzin pochodzenia, odmienność charakterów, ale z drugiej strony ważne jest to, co tutaj mówiliśmy o tym, jak kiedy po ślubie te ramki, tak? Co jest ważne i jak było w naszym przypadku, myślę, że im więcej przed ślubem, czy na etapie poznawania się, czy w okresie narzeczeństwa rozmawiamy na wszelakie tematy, począwszy od tych bardzo prostych, błahych, po bardzo poważne, czy kwestie wychowania dzieci, czy kwestie wydawania pieniędzy. Każdy z nas pochodzi z innego domu i ma inne wartości, czy priorytety, czy nawet banalne, czy wyjazd na wakacje w góry, czy nad morze. Im więcej będziemy rozmawiać o tym i więcej omówimy wspólnych spraw, tym myślę, że będzie łatwiej na starcie. Myśmy takie sprawy omawiali bardzo intensywnie na kursie dla narzeczonych u księdza Orzechowskiego, słynnego Orzecha z duszpasterstwa Wawrzyny, który ten kurs nazywa kursem antymałżeńskim wręcz. Bo jeżeli na takich spotkaniach dla narzeczonych w teorii, te tematy wszystkie się omawia w teorii, wyjdą różnice, to tym bardziej wyjdą one po ślubie w praktyce. I zdarzało się, że pary podejmowały decyzję o rozerwaniu swojego związku, bo dochodziły do wniosku, że pewnie na dłuższą metę w tym układzie nie będzie to miało sensu i stąd myślę, że to jest bardzo ważne i ja do dzisiaj pamiętam te nasze dialogi narzeczeńskie i myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby narzeczeni, którzy traktują to czasem bardzo sztampowo i na zasadzie odhaczenia kolejnego punktu w drodze do zawarcia ślubu, podeszli do tego poważnie, jako w coś, co w dobrą inwestycję. Staramy się bardzo, inwestujemy w swój rozwój zawodowy, w zrobienie prawa jazdy, w kursy językowe, natomiast tutaj traktujemy to na zasadzie odhaczenia, jakoś to będzie, czy niektórzy wręcz określają te spotkania jako farsę. To jest smutne i szkoda, że niektórzy mają takie podejście do czegoś, co jest no, bardzo ważne i na całe życie.
Się może okazać fundamentalne.
Takie rozmowy, o których mówi Justyna, warto prowadzić całe życie w małżeństwie. My to praktykujemy od ponad 18 lat prowadzimy wieczory dla zakochanych, czyli kursy przedmałżeńskie. I to jest ten sam sposób prowadzenia warsztatowy, jak u księdza Orzechowskiego. I my mamy okazję z Marylą do ciągłych rozmów na tematy, które przedstawiamy młodym. My przecież głównie mówimy świadectwami. Świadectwami ze swojego małżeństwa. I ciągle sobie te tematy od tych 18 lat 3-4 razy w roku powtarzamy. się okazuje, że nigdy za dużo tych rozmów. Za każdym razem, czy
nie
prawie
jest to wałkowanie
razem,
kolejny raz tych samych tematów, tylko zawsze wchodzi coś nowego.
Czasem zaskakującego i wcale nie mile do końca.
Nie zawsze.
Ale nie zawsze mile. O tak, dziękuję ci. O tak jest i to jest znakomite, bo po prostu my też dojrzewamy.
Ja bym chciał wrócić do słowa, które tutaj padło, jedność, ponieważ wydaje mi się, że w tym jest dużo, dużo takiego takiej chwili do refleksji. Jeżeli przyjmiemy, że nasza miłość to jest tworzenie pewnej wspólnoty, to wielką sprawą w naszej miłości jest zaufanie. Czyli więzią między nami i gwarancją tego, że będziemy szczęśliwi, nie jest moje zaangażowanie, tylko zaufanie do tego, że ta druga osoba jest zaangażowana. Czyli ja muszę się angażować z mojej strony, a ta druga osoba ze swojej strony. I wtedy pilujemy siebie, nie drugiego. I w takim układzie ja mam pełne zaufanie do tego, co ta druga osoba robi, więc nie chcę, żeby ona była taka sama jak ja. W tym postrzegam jedność. Zawsze wydawało mi się, że jeżeli ktoś w naszym małżeństwie chce coś zrobić, coś, co będzie rozwojowe, to ja mogę pomóc w tym zakresie, że zadać pytanie, czy to jej pomaga, a nie czy to mi odpowiada. To jest oczywiście nie takie łatwe, bo to jest trudne. Czasem trzeba zrezygnować z siebie, czasem trzeba przygryźć wargi i powiedzieć, no tak, to nie moje. Ale na tym polega chyba też piękno i bogactwo, że ktoś może przyjść szczęśliwy z jakiegoś spotkania, z jakiegoś zdarzenia i opowiadać go mi, bo to jest zupełnie coś innego, to jest zupełnie inny świat. Ja oczywiście żartuję sobie czasem, że jestem w stanie przyjąć teoretycznie każdy poród, bo przecież wiele relacji ze szpitala znam na żywo. Natomiast to nie znaczy, że to jest mój świat. Ja go po prostu zupełnie nie rozumiem. Natomiast myślę, że ta różnorodność jest piękna, tylko że musimy tworzyć dla niej przestrzeń. Czyli trochę pokory takiej, żeby przetrzymać, dać szansę tej drugiej osobie.
Znaczy, właściwie to ja będę też nieoryginalna, więc nie wiem, czy jest potrzeba, żebym to mówiła, ale rzeczywiście, tak jak wszyscy to powiedzieliście, to może jednak to jest po prostu prawda, skoro wszyscy mówimy tym samym jakby językiem w pewnym sensie, że ta różnorodność w małżeństwie jest czymś po prostu wyjątkowym i bardzo pięknym i bardzo wartościowym. My jesteśmy z Jurkiem bardzo różnymi ludźmi. Ja jestem bardzo niezależna i gdybym trafiła na osobę, która mnie w jakimkolwiek stopniu próbowałaby ograniczać, to wydaje mi się, że nie przetrwalibyśmy razem. Mamy oboje z pasją jakąś tam aktywność, która jest całkowicie odmienna, a jednocześnie się uzupełniamy. W takim sensie, że ja bym nie chciała być taka jak Jurek, ale dzięki temu, że on jest taki, jaki jest, to ja jestem trochę inna i mam nadzieję, że trochę lepsza w związku z tym. Wydaje mi się, że samo to, że... To znaczy, dla mnie to jest tak trochę jak... No dobra, no niech będą te przysłowiowe połówki pomarańczy. One nie są przecież identyczne, chociaż czasami wydają się bardzo podobne. Trochę jak puzzle, tak? Które się wpasowują w siebie i tworzą jakąś całość. No dobra, porównań można snuć bardzo dużo, ale dla mnie to jest coś takiego, że jakby jest taka przestrzeń w naszym życiu, że każdy robi coś swojego, jest taka przestrzeń, że robimy coś razem dla innych, jest taka przestrzeń, w której jesteśmy tylko my dla siebie, jest taka przestrzeń, w której jesteśmy w trójkącie z Panem Bogiem i wydaje mi się, że to jest coś takiego... No w każdej sytuacji wyjątkowego, w każdym małżeństwie, czy w każdej parze, w każdym, nie wiem, też rodzinie, ale tutaj mam na myśli głównie małżeństwo, jest coś takiego, czego się nie da nigdy i nigdzie powtórzyć. I to jest super, bo to tak jak się czyta na przykład ten sam wiersz, czy słucha się tego samego wykładu, czy o czymś na ten sam temat się rozmawia i rozmawiamy na przykład w pierwszym roku małżeństwa, w 10, w 15 i w 30 i za każdym razem dochodzimy do innego wniosku albo coś nowego odkrywamy. I, no i to też jest coś takiego fajnego. Wiadomo, że są rzeczy, które no, wydaje mi się, że ja nigdy nie narzucałam Jurkowi jakiś ram, ani on mi, ale są rzeczy, które na początku trochę drażnią i chcielibyśmy to tak trochę skorygować, nazwijmy to. I jest taka jedna rzecz, która mi bardzo przeszkadza w ogóle w ludziach, między innymi w moim mężu, mianowicie niepunktualność. Nie założyłam, że ja go z tego wyleczę, ale założyłam, że trochę nad tym popracujemy. No więc nasz efekt po 29 latach jest taki, że ja trochę odpuściłam z moich wymagań punktualności, a on stara się być na czas, tak? No chyba na tym też to trochę polega, tak? To nie jest kompromis. To jest trochę rezygnacja z pewnych rzeczy, które się nie wydają, znaczy, które się wydają ważne, ale one jednak nie są najważniejsze.
No to jest sztuka, żeby rozróżnić, tak? Co spoza tej ramki, które wchodzi nam do tego obrazu, można zostawić, bo rzeczywiście da się z tym żyć, no a co będzie tak uwierało, że ten obraz zniekształci. Bo jakby tylko jeszcze reasumując to, o czym teraz rozmawiamy. Ta jedność wymaga wspólnoty pewnych wartości, to jest jakby podstawa. I potem można sobie iść w różnorodności, w różne realizacje jakby swoich pasji, marzeń i tak dalej, bo bywają też małżeństwa, które tak są jakby nastawione na to, że każdy realizuje siebie, że po iluś tam latach rzeczywiście się okazuje, że są zrealizowani, natomiast każdy w innym kierunku i gdzieś następuje to rozejście, więc tutaj jakby myślę, że to trzeba też właśnie tak wyraźnie podkreślić, że to wszystko się musi odbywać w jakichś ramach, prawda? I te ramy są też chyba jakimiś takimi granicami bezpieczeństwa, te ramy, które wartości ustalają. Jak się to zmienia i co zrobić z tymi uwierającymi rzeczami, bo znowu tutaj będziemy wracać do tego, czy kocha się za coś, czy też mimo wszystko, tak, mimo spóźniania, mimo niepunktualności, mimo nawyków, które mi nie odpowiadają, to są te dalsze etapy i na tych dalszych etapach małżeństwa pewnie każdy prędzej czy później się z nim mierzy, ale o tym już proszę Państwa po przerwie, za chwilę wracamy do naszej rozmowy.